Komisarz Unii Europejskiej do spraw energii Günther Oettinger zwołał na dzisiaj telekonferencję ministrów do spraw energii wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej, by rozmawiać o bezpieczeństwie dostaw gazu w kontekście Ukrainy i w kontekście listu Władimira Putina do 18 przywódców europejskich. Przypomnę, Władimir Putin ostrzega, że może dojść do redukcji dalszych dostaw gazu do Europy. Adresatami listu Putina są prezydenci państw importujących gaz z Rosji przez terytorium Ukrainy. Wśród tych państw jest również Polska. Na naszym gościem jest pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
No i co z tej telekonferencji ministrów do spraw energii wyniknie? Przede wszystkim my nie mamy ministra do spraw energii.
No nie, no u nas w zależności od kogo premier wyznaczy. W zasadzie w tej chwili jest to w gestii Piechocińskiego, ministra gospodarki. Chociaż częściowo ministra środowiska, no ja już dawno upominałem się o to, że powinno powstać Ministerstwo Surowców i Energii, ponieważ to surowce, profil surowcowy determinuje profil energetyczny państwa nieodwrotnie. U nas ciągle chce się zrobić odwrotnie. Czyli klasyfikujemy się do krajów, powiedzmy, eufemistycznie dziwnych pod tym względem. No i tyle. Kraje można by podzielić na kraje normalne i kraje dziwne. To znaczy kraje dziwnym, krajami dziwnymi nie robi się żadnej polityki, nie zobowiązują poważne, zobowiązania żadne nie dotyczą, nie są poważnie traktowane. Traktuje się je poważnie, formalnie na arenie międzynarodowej, rozmawia się, czasami mało istotne funkcje się przyznaje, no, tak jak miał na przykład premier Buzek był speakerem, udzielał głosu w Parlamencie Europejskim bez żadnych zdolności decyzyjnych, ale jednocześnie no, wykorzystuje się do granic możliwości. I tak się Polska dzieje. No, bardziej normalnym krajem jest w tej chwili na świecie są kraje takie jak Nigeria czy Mongolia, z którymi się poważne interesy robi, a Polską tak było w latach 2006-2007, jeśli chodzi, mówimy oczywiście o tych inwestycjach takich surowców energetycznych, gdzie poważni inwestorzy przyszli, ale ci poważni inwestorzy już ze względu na działalność Donalda Tuska, całej tej ekipy PO-PSL się powycofywała. No i tyle, czyli jesteśmy krajem dziwnym.
A dlaczego rząd Donalda Tuska nie zablokował, panie profesorze, Nord Streamu? Już są praktycznie, przymierzają się do dwóch nitek, będzie może trzecia jeszcze?
Tak, to prawda. No, jak tylko zaczęło się mówić o CCS-ie, czyli magazynie tlenku węgla w strukturach geologicznych w Europie i o tym, że będzie że mniej więcej Rosjanie dogadują się w sprawie budowy gazociągu przez Bałtyk, to w 2006 roku robiłem przygotowania i w 2007 roku została powołana Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych, która miała w swojej grupie około 40 naukowców, 10 było tam podzielone. Chyba 5 podkomisji, z których jedna miała zajmować się bezpieczeństwem środowiskowym wszystkich inwestycji na Bałtyku. Ona miała skupiać sobie także współpracę wszystkich krajów bałtyckich. I zresztą to się trochę udało, bo jeszcze zrzutem na taśmę udało się przyjąć dzięki pracom tej komisji, między innymi podkomisji, głównie nazwanej bałtycką, na mój wniosek, 3-godzinna dyskusja. W Krakowie była konferencja HELCOM, czyli krajów Morza Bałtyckiego, ministrów środowiska krajów Morza Bałtyckiego, której ja przewodziłem, wtedy będąc w zastępstwie pana profesora Szyszko, i wtedy udało się przeforsować zgodę ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego na to, że nie będzie się uwalniano, nie będzie uwalniana rtęć do środowiska w żadnym procesie technologicznym. To był mój wniosek. 3-godzinna dyskusja i Rosjanie, Niemcy się również zgodzili. Otóż wschodni Bałtyk jest maksymalnie bardzo mocno zanieczyszczony, osady są zanieczyszczone rtęcią. W związku z tym każde kładzenie rurociągu oznacza uruchomienie rtęci do środowiska. W związku z tym nie wolno kłaść rurociągu. I to w zasadzie blokowało na wiele lat budowę Nord Stream. Czyli musiałby powstać, jeśli gazociąg miał powstać, musiałby wjechać przez terytorium Polski. No i Donald Tusk oczywiście nie dość, że nie pociągnął tematu, to jeszcze rozwiązał jego rząd rozwiązał tą komisję geoekologii, więc wiele innych rzeczy, o których tutaj jeszcze może za wcześnie mówić, zostało zaniechanych. No także na przykład przejęcie kontroli nad przygotowaniem ustawy, dyrektywy wyachwytu i magazynowania tlenku węgla w strukturach geologicznych. To miało być przygotowane, były już zrobione wszystkie przygotowania do tego, żeby przejąć tą dyrektywę i przygotować ją w Polsce, a dopiero potem przedstawić w Parlamencie Europejskim ponieważ Polska ma pierwszy w Europie no, instalację taką do wychwytu i do magazynowania, ale w zupełnie innych warunkach po to, żeby CO2, po to, żeby zwiększyć wydajność wydobycia gazu. Mamy najlepszą efektywność wydobycia gazu w Europie, 99% w tej chwili już złoża jest eksploatowane, więc tutaj PGNiG z Instytutem Nafty i Gazu wielką robotę zrobili i trzeba było właśnie na tym bazować. No. Ale wracając może do sprawy tej telekonferencji. No ja się specjalnie nie spodziewam. Oczywiście dużo będzie na ten temat mówione w mediach przyrządowych, ale na tym chyba sprawa się skończy, ponieważ zbyt dużo interesów z Rosją mają niektóre kraje. Ja myślę, że tutaj Niemcy będą próbowały grać rolę dobrego, złego policjanta z Rosjanami na zmianę. No w ten sposób, żeby wreszcie taki interes prowadzić, żeby im się wszystko im to opłacało, a tam z Ukrainą to nikt się nie będzie przejmował. Polską oczywiście także, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczni. Tusk powiedział, że mamy dużo gazu. Oczywiście to jest zupełna nieprawda, że mamy dużo
gazu. A ile gazu? Ile gazu ma Polska?
Właśnie, więc to jest tak. Tusk powiedział, że mamy na wiele miesięcy, tak, gaz. Magazyny polskie są małej pojemności. W zasadzie wystarczą na kilka tygodni, jeśli są pełne, tak. Natomiast jeśli będziemy ograniczać bardzo mocno zużycie przemysłowe, na przykład azot, który używa Kędzierzyn na przykład, czy Tarnów, prawda, są potężne, to jest kilka miliardów metrów sześciennych używają, więc jeżeli to ograniczymy i nie będzie dużego zużycia ze względu na przykład na wysoką temperaturę, co zależy od pory roku, to wystarczy i nawet na 3 miesiące łącznie ze wspólnym wydobyciem, zwiększeniem wydobycia z bieżących możliwości Polski. Natomiast jeśli to było tak normalnie eksploatacją, to jest na kilkanaście dni nawet tylko, ponieważ zbiorniki nie są pełne. To wszystko zależy od warunków. I takie może być. Natomiast oczywiście nie mamy gazoportu, który miał być już gotowy. I go ciągle nie ma. Wiadomo, że tam są jakieś bardzo niezrozumiałe działania. A co Ukraińcy? Ukraińcy mają potężne zbiorniki, ale to naprawdę potężne, wielokrotnie większe niż nasze. Podziemne, to się nazywa podziemne gazowanie substancji w górotworze. U nas tylko jest jeden naprawdę duży zbiornik w Wierzchowicach koło Wrocławia. I co jeszcze, czyli Ukraińcy mają zbiorniki, my w praktyce ich mamy bardzo mało. My nie mamy gazoportu, a Ukraińcy go mają. Wybudowanego pół roku wcześniej, przed terminem już oddano pierwsze możliwości transportu.
To gdy prawda? Donald Tusk, panie profesorze, mówi dzisiaj o bezpieczeństwie, w tym bezpieczeństwie energetycznym, że
to
właśnie...
On nie mówi o polskim bezpieczeństwie. Mm. Ja jestem przekonany, że on, on się oczywiście może deklarować, no bo to jest, no ktoś mu coś powiedział. To, co Polska ma z pewnością, to jest około 30, może nawet 40 miliardów metrów sześciennych gazu w złożach gotowych do podjęcia eksploatacji. Ale tego się nie da zrobić w ciągu miesiąca, dwóch, dlatego że nie ma odpowiedniej infrastruktury do przesyłu tego gazu. Trzeba to zacząć wydobywać. To są zaczopowane otwory, które mogą stanowić jakieś zabezpieczenie, których PGNiG z jakichś przyczyn nie uruchomił. No i one mogłyby ewentualnie być podstawą do takiej pewnego bezpieczeństwa, zwiększenia bezpieczeństwa czy zasobów, ale tego się nie da uruchomić od razu. Proszę pamiętać, że tak zarówno ze zbiornikach tych podziemnych, tego bezzbiornikowego magazynowania, to są najczęściej zbiorniki po złoże, po wydobyciu już gazu czy ropy, po raz drugi teraz jest zatłaczane i tak to trwa. W tym cyklu rocznym raz się wybiera, raz się zatłacza znowu, kiedy są nadwyżki, prawda? No tak to wygląda mniej więcej. Ale to nie są typowo w warunkach polskich typowe zapasy, tylko raczej no, takie wyrównywanie bieżących potrzeb, bo nie zawsze trzeba gazu brać cały czas, mamy taką umowę, no ale trzeba również coś z nim robić. Jeśli nie ma odbiorca, nie bierze bezpośrednio, to się go zatłacza. Tak to w tej chwili wygląda i taką bardziej funkcję, taką właśnie pełnią polskie zbiorniki. Nie tak jak ukraińskie, gdzie są to potężne zbiorniki, naprawdę wielkie zbiorniki, wielokrotnie większe niż to, co mają.
A czy Donald Tusk, wchodząc, jak pan mówi, w tę grę pomiędzy dobrym i złym policjantem, Niemcami i Rosją, no i ufając zarówno dobremu, jak i złemu policjantowi przez długie, długie lata, no został dzisiaj tak naprawdę na lodzie, został z niczym, to znaczy my zostaliśmy.
Nie, to nie on został, to myśmy zostali, on się czuje świetnie, zresztą on jest premierem dalej. Rosną mu słupki, o to chodzi, no, co się naopowiada Polakom, Polacy w to wierzą. Nigdzie w mediach się nie da tego powiedzieć, w mediach przyrządowych żadnych, prawda, no mamy na szczęście telewizję Trump, Radio Maryja, możemy coś powiedzieć, w naszym dzienniku napisać, ale to są ciągle jednak cząstki jakieś polskiego społeczeństwa, reszta ślepo wierzy Tuskowi, no i niestety szkoda, że nas będzie to dużo kosztowało, no jakoś tak się. No ja chciałbym snuć tutaj wielkich analogii, ale właśnie się mamy do czynienia zbiegło się te daty teraz z zakończeniem obrad Sejmu Rozbiorowego, gdzie Polacy, no, polska szlachta ustaliła, że Polska zostanie podzielona, prawda? Oddane są części Rosji, Austrii i Prusom. Przecież to zrobili sami Polacy i w tej chwili, czy rząd polski, można powiedzieć, Sejm polski. Ja jakieś takie analogie ja niestety widzę. No, to było chyba niecałe 300 lat temu, 296 lat temu taka sytuacja miała miejsce.
Czy w kontekście, panie profesorze, tych dotychczasowych działań i, jak pan mówi, zaniedbań rządu Donalda Tuska, Donald Tusk, lansując się dzisiaj jako taki obrońca bezpieczeństwa Polaków, jest hipokrytą?
Znaczy ja nie chciałbym nazywać, nie chciałbym używać tutaj słów, kim on tam jest. Ja kompletnie nie wiem, kim jest Donald Tusk. No, ja wiem, że jest pełni rolę premiera, prawda? W tej chwili okupuje to stanowisko. Natomiast kim on jest naprawdę, to co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, no Polacy sami sobie powinni na to patrząc, co się dzieje, jaka jest prawda, zderzenie z rzeczywistości, z deklaracjami, wielokrotne, prawda? Wielokrotnie oszukał społeczeństwo, mówiąc, że coś zrobi, czegoś nie zrobi, ale zrobił zupełnie odwrotnie. Pod przykrywką różnych zdarzeń są, na przykład ostatnio 10 kwietnia, wiadomo było, że będzie dużo uroczystości, że będzie można jeździć po kłamać na temat Prawa i Sprawiedliwości, więc to po cichutku ponoć umorzono całą sprawę Amber Gold, prawda? Czyli nie było, w ogóle nic się nie stało. Nie było, nikomu niczego nie zabrał, wszystko jest w porządku. No tak ta wygląda, na poprzednio umorzono sprawę łapówek jakichś i tak dalej. No ciągle te sprawy mają miejsce. My jesteśmy naprawdę w dość niebezpiecznej sytuacji, będziemy tylko i wyłącznie na ławce Niemiec, jeśli chodzi o gaz. Zresztą Dolny Śląsk już ciągle bierze z Niemiec gaz. Oczywiście to jest gaz rosyjski najczęściej, natomiast przez Nord Stream przesyłany, tylko dużo taniej kupują Niemcy, dużo drożej nam sprzedają, wszystko jest w porządku, prawda? Tak to dzisiaj wygląda. Koncesje na gaz w łupkach zostały zupełnie już, mówię, jesteśmy, można jeśli taką klasyfikację mają przyjąć, krajem dziwnym, więc takim, którego się nie traktuje poważnie, naprawdę, którego się eksploatuje, którym doprowadza się do korupcji i tą korupcję akceptuje. Prawda? I tak to mniej więcej teraz wygląda. Straciliśmy poważnych inwestorów w gazie łupkowym, w gazie z łupków. Nic się nie dzieje. 7 lat rządów Tuska doprowadziło do katastrofy zupełnej i do sytuacji takiej, że Polska jest przykładem, jak nie należy prowadzić polityki surowcowo-energetycznej. To będzie we wszystkich case'ach, wszystkich studiów MBA, czyli Master of Business Administration będzie z pewnością omawiane, jeśli już nie jest omawiane, bo to naprawdę jest kuriozum kraju dziwnego. To jest rząd Donalda Tuska i tyle można powiedzieć.
Czyli i z tej telekonferencji pana zdaniem nic nie wyjdzie?
Nie, no z tej telekonferencji będzie pewnie sporo słów tupania nogą, ale w mojej opinii ostateczne przyzwolenie ciche na to, żeby Ukraina została odcięta od Morza Czarnego w strefie, od jeszcze troszeczkę na wschód, w Rumunii, od Odessy aż po Donieck i tak dalej. Tam, gdzie mamy potężne zasoby rud żelaza, tam, gdzie jest Morze Czarne, możliwość korzystania z gazoportu, gdzie są potężne zasoby hydratów gazowych, to namawiam, miesiąc temu pisałem artykuł na ten temat w naszym dzienniku i to się ten scenariusz już sprawdza. No, wtedy jeszcze Krym nie był zajęty, a to już było jasne, że zajmą. Przewidywał również, że będzie odcięcie całej wschodniej Ukrainy. W tej chwili próby są. Mamy Donieck, mamy Słowiańsk i tak dalej. Że po to tylko, żeby Ukraina po pierwsze nie miała możliwości eksploatacji w przyszłości hydratów gazowych, czyli cząsteczka metanu połączona z cząsteczką wody na większych wielkościach daje ogromne zasoby metanu, większe niż jakiekolwiek zasoby gazu łupkowego na przykład w Polsce. To mogą być na Modli Morza Czarnego, więc jak utracił wybrzeże, to utraci prawo, już do ogromnej części utraciła, bo przecież Krym to jest duża linia brzegowa, utraci możliwość pozyskiwania hydratów gazowych w przyszłości. Teraz potężne zasoby gazu w łupkach we wschodniej Ukrainie, większe niż w zachodniej Ukrainie. Ogromne zasoby węgla kamiennego, w tym koksującego. Mamy tylko dwa takie duże, można powiedzieć, strefy złożowe, to znaczy właśnie wschodnia Ukraina i tam, gdzie mamy Jastrzębską Spółkę Węglową w Polsce, to są więcej węgla koksującego. Nie ma. To jest węgiel koksujący, jest w tej chwili uważany za jedno z najbardziej ekonomicznie istotnych surowcowo kopalin na świecie. To znaczy wolfram, neodym, właśnie takie pierwiastki, chrom, magnez i właśnie węgiel koksujący.
Panie profesorze, no nie ma dobrych wieści.
No nie ma dobrych wieści. Stare powiedzenie jeszcze łacińskie mówiło, że jeśli chcesz mieć pokój, to szykuj się do wojny i tutaj trzeba się zabezpieczyć. To chodzi oczywiście nie o, mam nadzieję, nie o wojnę w sensie militarnym, ale Polska jest, ja bym klasyfikował Polskę Tuskową w tej chwili jako kraju dziwnego, czyli traktuje się z zewnątrz niby poważnie, a w praktyce robi się co chce, no i tyle.
Dziękuję bardzo, profesor Mariusz Orlin-Indrysek był naszym gościem. Z Panem Bogiem.